Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
To jest program, w którym mówimy o tym, co jest najważniejsze dla każdego, czyli o zdrowiu, o problemach Wielkopolskiej Służby Zdrowia, o pacjentach oraz o rozwiązaniach, które ułatwiają leczenie. Dziś zajrzymy do wielkopolskich szpitali, bo te mają problem z brakiem specjalistów.
Szpitale powiatowe, które są w najtrudniejszej sytuacji, gdzie są podstawowe oddziały, to tam przede wszystkim właśnie widać w tej chwili braki i internistów, i pediatrów, ale także i lekarzy specjalności zabiegowych.
Będziemy alarmować, bo znów spadła liczba nowonarodzonych dzieci w regionie.
Mieliśmy jeszcze pik w roku 2017, co było wiązane również z programem 500+. Natomiast od tamtego czasu liczba urodzeń nam tutaj maleje.
Powiemy o sytuacji osób chorych na mukowiscydozę, które walczą o obniżenie ceny nowoczesnego leku.
Cierpię razem z nim, jak jest trudniejsze, są chwile, momenty zaoszczenia. Ale wiemy, że tak już jest i chyba tak nauczyliśmy się żyć.
I zajrzymy na konferencję, na której poruszano temat rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących.
Trzeba mieć świadomość, że problem ten dotyczy w dużej mierze seniorów, jeżeli chodzi o osoby słabowidzące, ale także nasza fundacja współpracuje z niewidomymi dziećmi.
Na zdrowie!
Szpitale w całym kraju mierzą się z problemem braku specjalistów. Podczas wakacji część oddziałów w placówkach była zawieszona. W Wielkopolsce nie działało 10 oddziałów. Wraz z końcem wakacji te problemy się nie skończyły. Między innymi szpital w Międzychodzie na kolejne 3 miesiące zawiesił działalność oddziału pediatrycznego.
Zamykane są oddziały głównie z powodów braków kadrowych.
Mówi prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej dr Artur de Rozier.
Obserwuje się po covidową taką migrację. Poza tym, jeżeli chodzi o czas pandemii, on był okresem, kiedy koledzy, nasi mistrzowie, lekarze emeryci, którzy niejednokrotnie w niektórych szpitalach stanowili nawet 30% składu osobowego, oni nagle podjęli decyzję i COVID im to ułatwił, że po prostu odchodzą z zawodu. Mogli to zrobić wcześniej, pracowali i teraz w okresie COVID-u, obawiając się pewnie o swoje własne zdrowie, czując się zmęczeni, po prostu odeszli i oni już nie wrócą i oni nie uzupełnią tego braku, który powstał. Część szpitali przechodzi pewne remonty i reorganizacje po tym, jak na przykład były szpitalami jednoimiennymi, teraz wróciły do normalnego funkcjonowania, ale to jest znikomy procent. Przede wszystkim to są braki kadrowe. Obawiam się, że to się nie poprawi po wakacjach.
Brakuje lekarzy internistów, neurologów i pediatrów.
Jest ogromna luka pokoleniowa. W tej chwili najmniej reprezentowana jest ta grupa tych średniaków, tych wysoko wykształconych już osób ze specjalizacją i z doświadczeniem i tych osób jest coraz mniej. No, są takie specjalizacje jak pediatria, gdzie zamykane są przecież oddziały pediatryczne, ciągle brakuje. Średnia wieku pediatrów sięgała coraz to bliżej 60 i jej pewnie już sięgnęła i stąd mamy taki niedobory.
Kogo jeszcze brakuje? Z
tych neurologów, internistów, o nich słyszymy w tej chwili najbardziej, bardzo wąskich specjalizacji też. No, właściwie nie można powiedzieć o tym, że jest jakaś specjalność, o której można rzec, że mamy tam nadmiar lekarzy. W każdej są po prostu braki. Ale patrząc na te szpitale powiatowe, które są w najtrudniejszej sytuacji, gdzie są podstawowe oddziały, to tam przede wszystkim właśnie widać w tej chwili braki i internistów, i pediatrów, ale także i lekarzy specjalności zabiegowych.
Brak specjalistów odczuwają przede wszystkim szpitale powiatowe, dlatego dyrektor wielkopolskiego NFZ Agnieszka Pachciarz mówi, że warto zastanowić się nad pracą niektórych oddziałów.
COVID tylko wydatniej pokazał niektóre rzeczy. Prawda jest bowiem taka, że mamy łóżek szpitalnych za dużo. Jeżeli na niektórych oddziałach pediatrycznych przed COVID-em było 10-8 pacjentów, teraz jest 2-3, to tak naprawdę trzeba się zastanowić, czy ta kadra czekająca tam na pacjenta, to ich praca na tym powinna polegać. I czy tak naprawdę mając rzadki, coraz rzadszy kontakt z pacjentem, czy kadra z czasem będzie miała dobre kwalifikacje. My sami, szukając dla swoich najbliższych, dla swoich rodzin miejsca, chcemy, żeby trafili do miejsc no możliwie dobrych, a najlepiej najlepszych. Są województwa, gdzie pediatrii nie ma w każdym powiecie już od wielu lat. My mamy taką sobie tradycję właśnie w Wielkopolsce i być może trzeba ją teraz zrewidować. Więc to trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że to nie jest tylko problem kadry, to także jest problem pacjentów, ponieważ niektórych zakresów mamy za dużo.
Problemy są głównie w powiatach. W dużych miastach jest lepiej, choć i tu szpitale mają problem z działalnością przeszpitalnych poradni.
Wszystkie oddziały u nas funkcjonują. Jasne, że z większymi lub mniejszymi trudnościami.
Mówi rzecznik szpitala imienia Strusia w Poznaniu Stanisław Rusek. To szpital, który przez prawie półtora roku leczył tylko zakażonych koronawirusem. 1 lipca wrócił do normalnej działalności.
Są to również trudności kadrowe, bo przypomnę, że w związku z COVID-em już w początkowej fazie pandemii w ubiegłym roku opuściło szpital około 20% lekarzy, czyli jest to cios kadrowy. Natomiast te straty odbudowujemy sukcesywnie i do tego stopnia udało się to zrealizować w naszym szpitalu, że mogą obecnie funkcjonować w miarę bez problemów wszystkie oddziały. Szczególną poradnią jest poradnia kardiochirurgiczna, która rozpocznie swoje funkcjonowanie, swoje działanie ponowne od dnia 1 października bieżącego roku. Nadal nie funkcjonują w naszym szpitalu poradnia chirurgiczna i poradnia stomatologiczna. Problemy kadrowe z chirurgami są w całej Polsce. To jest temat od lat aktualny, a on się zogniskował zwłaszcza w okresie pandemii i te problemy trwają po dziś dzień.
Dyrektorzy szpitali zastanawiają się też, jak będzie wyglądała czwarta fala koronawirusa w Wielkopolsce. Wszystko wskazuje na to, że miejsce w szpitalach potrzeba będzie mniej niż podczas trzeciej fali.
Oczywiście wyciągamy wnioski po każdej fali. Przygotowując się do czwartej fali, po pierwsze już bierzemy pod uwagę to, że mamy połowę populacji zaszczepionej. Czyli zakładamy, że ta populacja nawet jak będzie chorowała, to raczej lekko, będą jakieś wyjątki. Już wzięliśmy pod uwagę, że teoretycznie powinno być mniej chorych, więc mam wielką nadzieję, że nie będziemy musieli mieć zaangażowanych tylu łóżek, ile w drugiej fali. Zakładamy, że pewnie połowę, jakiś naddatek mamy symulowany. Myślimy o tym, żeby każdy subregion w razie potrzeby zabezpieczyć. Ale myślimy także o innych pacjentach, bo mam nadzieję, że to zaangażowanie łóżek zagwarantuje nam też to, że pozostali pacjenci cierpiący na inne choroby będą mieli większą dostępność.
Chorych w szpitalach i poradniach jest więcej, to także efekt przechorowania COVID.
Widzimy, i to jest poważne dosyć zjawisko, napór na niektóre dziedziny, które wynikają z dwóch przyczyn. Po pierwsze powikłania pokovidowe, kardiologiczne, neurologiczne są poważne. To nie jest łatwe leczenie. I drugi trend to pacjenci niecovidowi, którzy na niektóre rzeczy za długo czekali, czasami z własnej woli czy ze strachu, czasami dlatego, że mieli przekładany niestety zabieg, to nie są też prości w leczeniu pacjenci. Widzimy to po obciążeniu pracą w takim sensie, że pacjent na przykład na chirurgię ogólną, powiatową, przychodził z jednym schorzeniem, tak przygotowany do operacji lub na operację, to tacy pacjenci są rzadkością. Wielochorobowość jest typowa w tej chwili w szpitalach. No, oczekujemy także, że pozostałe świadczenia ruszą też jeszcze bardziej, bo mamy niewykonania, w szczególności mnie onkologia niepokoi, że jednak część podmiotów, nie wszyscy dali sobie radę w pierwszej fali, niektórzy jeszcze w drugiej organizacyjnie mieli kłopoty. Onkologiczni pacjenci są objęci naszą szczególną troską. Mamy taki zespół, współpracujemy tutaj ze szpitalami.
Uwolnienie 1 lipca limitów do specjalistów zwiększyło liczbę wizyt tych chorych, którzy po poradę do kardiologa czy endokrynologa zgłosili się po raz pierwszy.
Na zdrowie!
Wszystko wskazuje na to, że w tym roku znów urodzi się w Wielkopolsce mniej dzieci niż w rekordowym 2017 roku. Z roku na rok ta liczba spada. Są oddziały ginekologiczno-położnicze, gdzie dziennie przychodzi na świat tylko jedno dziecko.
Porodu w Wielkopolsce mamy mniej nieco w tym pierwszym półroczu niż w ubiegłym, 16 300.
Mówi dyrektor wielkopolskiego NFZ Agnieszka Pachciarz.
Za cały ubiegły rok mieliśmy 35 000, więc nie jesteśmy pewni, czy uda nam się te straty, że tak powiem, odrobić. Ale jest to trend odpowiadający ogólnopolskim tendencjom.
Różnice są dosyć duże, bo to jest pomiędzy mniej więcej 34 000 a ponad 40 tysięcy.
To liczba dzieci, które w ostatnich latach rodziły się w naszym regionie.
Szczyt tych urodzeń.
Dyrektor Urzędu Statystycznego w Poznaniu Jacek Kowalewski.
Był w okresie 2008-2010. Mieliśmy jeszcze pik w roku 2017, co było wiązane również z programem 500+. Natomiast od tamtego czasu liczba urodzeń nam tutaj maleje.
Dlaczego w Polsce i Wielkopolsce rodzi się coraz mniej dzieci? Powodów jest kilka.
Jeżeli współczynnik dzietności mniej więcej fluktuuje na pewnym poziomie. Niewielkie są zmiany, natomiast co się stale zmienia? Zmienia się i zmniejsza się stale liczba kobiet w gotowości do macierzyństwa. To jest w Wielkopolsce o 66 tysięcy, a w skali kraju to jest blisko 1,5 miliona kobiet w wieku rozrodczym mniej.
Kobiety też coraz później decydują się na pierwsze dziecko.
Możemy powiedzieć, że mediana wieku matek, czyli ten wiek środkowy, już przekroczył 30 lat w Wielkopolsce.
Czyli bardzo późno.
Bardzo późno. Są takie przedziały wiekowe, w których nastąpiło nawet zwiększenie urodzeń. To dotyczy przedziałów od 30 do 34 roku życia oraz od 35 do 39, więcej niż wcześniej. Ale drastyczna zmiana jest w jednej grupie wiekowej, w wieku 20-24 lata. Jeszcze w roku 1990 na 1000 kobiet 160 w tym wieku już miało dzieci. Tak w tym momencie mamy ten współczynnik na poziomie mniej więcej 50. I spadek, odłożenie tego pierwszego dziecka spowodowało w gruncie rzeczy załamanie całej struktury demograficznej.
To wpływa także na liczbę porodów w poszczególnych szpitalach w Wielkopolsce.
Od jakiegoś czasu co pół roku robimy taki ranking najlepszej dziesiątki i po pierwszym półroczu w tym roku mamy sporo zmian. Bo o ile niezmiennie na pierwszym miejscu jest klinika na Polnej, później szpital należący do szpitala Krysiewicza, to na trzecim miejscu był do tej pory także poznański szpital imienia Franciszka Raszei, który nadal jest wysoko, ale na czwartym miejscu. Na podium znalazł się z kolei szpital w Ostrowie z ilością prawie 950 porodów na pół roku. Rekordzista, czyli Polna, ma prawie 3400 porodów i tutaj jest niekwestionowanym liderem, co jest zresztą naturalne jako największa porodówka w kraju. W pierwszej dziesiątce wiele się zadziało. Na dziewiątym miejscu znalazł się w tym roku szpital w Pile, a tą pierwszą dziesiątkę zamyka Kalisz z ilością 445 porodów za pierwsze półrocze. W ubiegłym roku na dziesiątym miejscu był szpital w Gnieźnie, który spadł aż na 17 pozycję. Szpitale, o których także warto powiedzieć, to są te szpitale, które mają bardzo mało porodów. Niektóre z nich rozważają i powinny rozważać, czy nadal akurat położnictwo i neonatologia powinna u nich funkcjonować. Najmniej za pierwsze półrocze, bo tylko 81 porodów było w Wągrowcu. Szamotuły, Złotów, Nowy Tomyśl i Chodzież. Nowy Tomyśl i Chodzież od lat kręcą się wokół 400 porodów rocznie. Te szpitale powinny się zastanowić nad celowością funkcjonowania tych oddziałów, ponieważ 400 porodów, to proszę sobie wyobrazić, jest mniej niż 2 na dobę. To jest 1 na dobę i co któryś dzień 2, średnio statystycznie. Co oznacza, że taki oddział stoi w gotowości z kadrą do przyjęcia właśnie jednego porodu na dobę, a doświadczenie kadry jest coraz mniejsze. Więc widzimy, że z jednej strony mamy liderów, którzy mają sporo na swoich oddziałach porodów, ale także tych, do których jednak mieszkanki ich własnych powiatów coraz mniej chętnie przyjeżdżają.
Magazyn Na Zdrowie. Na zdrowie.
8 września będziemy obchodzić Światowy Dzień Mukowiscydozy. To nieuleczalna, genetyczna i przewlekła choroba, na którą cierpi w Polsce około 2000 osób. Choroba atakuje układ oddechowy i trawienny. Ratunkiem dla chorych jest przyjmowanie leków działających na przyczynę choroby. Takie leki już się pojawiły, wydłużają życie pacjentów i podnoszą jego jakość, ale są drogie. Cena rocznej kuracji to ponad 1 000 000 zł. W Polsce nie są na razie refundowane właśnie ze względu na wysoką cenę. Dlatego pacjenci i ich rodziny będą manifestować w Warszawie przed siedzibą producenta leku. Później przejdą w marszu po oddech. Rozmawiałam z matką dorosłego już pacjenta cierpiącego na mukowiscydozę o tym, jak wygląda życie z tą chorobą.
O, choroba! Jak to się leczy?
Od momentu, kiedy pojawił się na świecie mój syn, już coś niepokojącego zaczęło się dziać. diagnoza nie była postawiona. Długo walczyliśmy o to, żeby się dowiedzieć, co się z nim dzieje w ogóle takiego. Bo to było bardzo skomplikowane. Właściwie można powiedzieć, że w ostatniej chwili udało się go wręcz uratować przed już takim momentem nieodwracalnym. Diagnoza wywróciła życie do góry nogami, ale też dała siłę do walki. Także przez lata przechodziliśmy różne ścieżki, były zloty, były upadki, ale w sumie teraz mogę powiedzieć, że z perspektywy tych właśnie minionych lat na początku drogi nie wierzyłam, że się uda, bo wówczas te dzieci żyły bardzo krótko. Nie dawano mi szans. Na początku powiedziano, że wie pani, pani syn, chyba pani wie, co to jest za choroba. Ciężka postać, ale ja mówię, a proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja odnośnie mojego syna, bo ja wiem, że jest ciężka, bardzo nieuleczalna choroba i mamy szanse nikłe, ale te nitki nadziei jakiejś, które mi dałaby siłę do dalszej, powiedzmy, działań, no niech się pani przygotuje. 4-5 lat, to był taki brutalny, myślę, ale nie odebrał siły, całe szczęście wówczas. I etapy, przeróżne te etapy, a w tej chwili jak powiedzieć, że chyba jestem dumna i zawsze teraz już dziękuję. Dziękuję Bogu za to, że tyle się udało, że jest, że to życie nadało mi taki szczególny sens bycia przy nim, radowania się jego sukcesami. Cierpię razem z nim, jak jest trudniejsze są chwile, momenty zaoszczenia, ale wiemy, że tak już jest i chyba tak nauczyliśmy się żyć. Pamiętam moment, kiedy zidentyfikowano gen odpowiedzialny za chorobę. I wówczas to było tyle lat już i pamiętam radość rodziców, którzy tworzyli podstawy Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą. Ta radość, że no jest, mamy, zapaliśmy, już wiemy, teraz już tylko oczekiwanie, że w pewnym momencie zakończy się nasza troska, nasze łzy już nie będą wylewane, ale... Nie, tylko to się nie udało.
Teraz te nadzieje związane z nowoczesnym leczeniem wróciły. Kiedyś też średnia wieku osób z mukowiscydozą była niższa.
Kiedyś przecież nie myślałam o tym, że pojawią się chorzy dorośli, ale sposób opieki, te właśnie coraz nowocześniejsze leki, te leczące w sumie objawowo, mniej przyczynowo w dalszym ciągu, dały szansę na dłuższe życie. Może i też przełożyły się to na jakość życia przy okazji. Także myślę, że da się czerpać też dużo, dużo satysfakcji, pomimo takiej trochę odmiennej ścieżki życiowej.
Paweł Wójtowicz, prezes Fundacji Matio, pełna nazwa Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę Matio.
Pan na pewno wie, z jakimi problemami rodziny się borykają na co dzień.
Zważywszy, że w Polsce mamy, do niedawna mukowiscydoza była uważana za chorobę dziecięcą, stąd mamy około 22 ośrodków pediatrycznych, ale dzięki postępowi medycyny i fantastycznym ekspertom, lekarzom, którzy prowadzą naszych chorych, w tej chwili to już nie jest choroba wieku dziecięcego i całe szczęście, to już ponad 40% chorych dorosłych w Polsce. Empatia, tak samo jest potrzebne zrozumienie, pasja w tym, co lekarze robią i wytrwałość oraz misja. Statystycznie mamy około w tej chwili zarejestrowanych około 2000 chorych, więc 40% wychodzi około 800 chorych.
Średnia przeżywalność w tej chwili, znaczy może ta najwyższa przeżywalność?
Nie ma takich statystyk obiektywnych, dlatego że dopiero od 2009 roku prowadzony jest przesiew noworodkowy w Polsce, czyli mamy właściwie wykrywane wszystkie przypadki mukowiscydozy w Polsce. I dopiero na tej podstawie będzie można w najbliższym czasie, myślę, że to jest kwestia 10 lat minimum, żeby ci, którzy się urodzili w 2009, doszli do wieku 19 lat, będzie można budować jakieś statystyki. Nie lubimy słowa średnia przeżywalność, dlatego że ta choroba jest nieprzewidywalna. Mamy chorych, którzy mają po 40 lat, mają małżeństwa, wspaniałe dzieci. Niestety też odchodzą dzieci. No, ta choroba nie ma reguły. Dlatego używanie statystyk w tej chorobie nie jest najlepszym rozwiązaniem. Przeszczep płuc oczywiście wydłuża życie chorego, który już jest w takim stanie, że żadna inna terapia mu nie pomoże. Ale z drugiej strony jest to też transplantacja, w związku z tym zamienia się jeden worek leków na drugi worek leków. Może już nie jest to mukowiscydoza, ale to też jest życie z torebką mleków, aczkolwiek wydłużone, prawda? I to jest bardzo ważne, że jest taka możliwość, i tak naprawdę paradoksalnie chorzy na mukowiscydozę po transplantacji płuc żyją najdłużej z wszystkich, którzy są transplantowani. Mukowiscydoza manifestuje się atakiem na właściwie dwa narządy, płuca i trzustkę. W związku z tym właśnie jest to nieprzybieranie na wadze poprzez niewchłanianie pokarmu przez wadę trzustki oraz nieczęste nawrotowe zapalenia płuc poprzez gęsty śluz, który zalega w płucach i powoduje tą nawrotowość zapaleń płuc.
Na zdrowie.
I na koniec powiemy o konferencji, która w tej chwili jest organizowana na całym świecie, także w Polsce. To Reha for the Blind, rehabilitacja dla niewidomych. Jej regionalna odsłona w tym tygodniu odbyła się w Poznaniu. To była okazja, by porozmawiać o nowoczesnej rehabilitacji, która niewidomym pozwala wychodzić z domu, czytać czy pracować, mówi Anna Koperska z Fundacji Szansa dla Niewidomych.
Sama konferencja Reha for the Blind jest tak naprawdę wydarzeniem o zasięgu międzynarodowym, natomiast w każdym województwie odbywają się konferencje regionalne. Wynika to z tej potrzeby, że chcemy działać lokalnie, chcemy tutaj w naszej społeczności promować społeczną empatię, działać na rzecz środowiska osób niewidomych, słabowidzących, ale także uświadamiać społeczeństwo i osoby pełnosprawne na temat potrzeb właśnie osób niewidomych.
Ile tych osób jest w Polsce, w Wielkopolsce? Czy można jakieś dane podać?
No tak naprawdę ciężko oszacować te dane, natomiast trzeba mieć świadomość, że problem ten dotyczy w dużej mierze seniorów, jeżeli chodzi o osoby słabowidzące, ale także nasza fundacja współpracuje z niewidomymi dziećmi czy osobami, które na przykład wchodzą na rynek pracy, tak? Więc aktywizujemy, integrujemy, pomagamy w znalezieniu pracy.
Największe problemy?
Myślę, że dużym problemem jest kwestia takiej nowoczesnej rehabilitacji. My się tym zajmujemy i tutaj jakby dokładamy wszelkich starań, aby te osoby odpowiednio rehabilitować. Natomiast problemem są ograniczenia wynikające z dostępności sprzętu tyfloinformatycznego chociażby. Ten sprzęt jest niestety bardzo drogi i często dofinansowania dla osób, które potrzebują takiego sprzętu, są zbyt niskie. W związku z tym zakup odpowiedniego oprzyrządowania dla osoby niewidomej to wysoki koszt i duży problem.
Rozumiem, że to jest sprzęt, który pozwala jakby wyjść z domu na zewnątrz, tak?
Tak, dokładnie. Żyjemy w takich czasach, że postęp technologiczny umożliwia tak naprawdę pełnienie wszystkich ról społecznych, czyli osoba odpowiednio zrehabilitowana, oprzyrządowana, może spokojnie pracować, być aktywna, uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym, dlatego jest to tak ważne.
Kwestia poruszania się po mieście.
Ścieżki naprowadzające, pola uwagi, jak najbardziej ta dostępność przestrzeni miejskiej, dostępność architektoniczna również jest bardzo ważna, aby osoby takie mogły czuć się bezpiecznie, mogły trafić do celu samodzielnie, więc oczywiście dostępność architektoniczna, dostępność informacji, to również są te kwestie, którymi się zajmujemy i które dbamy, żeby były tutaj promowane i rozwijane. To są takie guzy, które na przykład dostrzegacie Państwo przed przejściem dla pieszych, więc dla osoby niewidomej możliwość wyczucia takich guzów jest informacją, że powinna się zatrzymać, bo zbliżyła się do sygnalizacji świetlnej.
Przy tej nowej trasie na Naramowice to przed wejściem do tramwaju, tak?
Na przykład tak, na krawędziach peronów, przystanków też takie pola uwagi są montowane. My razem z rozwojem technologicznym mamy do czynienia z rozwojem medycyny i również w zakresie terapii genowej czy wykorzystania komórek macierzystych. Tutaj bardzo dużo się dzieje.
Uczestnicy konferencji zobaczyli mówiące szachy, mogli też poznać aplikacje, które ułatwiają życie niewidomym i słabowidzącym. Nagrodzono też osoby fizyczne i instytucje, które działają na rzecz tego środowiska.
Nasz konkurs IDOL wyróżniamy tutaj osoby, instytucje, firmy, które swoją działalnością uwzględniają potrzeby osób niewidomych. Wyróżniamy tutaj IDOLi w 5 kategoriach. Kategorii edukacja, urząd otwarty dla niewidomych, idole środowiska, którzy zasłużyli się dla środowiska osób niewidomych, czy na przykład w kategorii instytucja kultury. Więc oczywiście jesteśmy bardzo dumni z tego konkursu, bardzo się cieszymy, że też jakby zainteresowanie było bardzo duże. Internauci tutaj aktywnie głosowali na swoich faworytów.
Widziałam też na stole taką wystawę.
Tam mamy sprzęt właśnie rehabilitacyjny, tyflorehabilitacyjny. Mamy wystawę książek, publikacji brajlowskich, tyflografik, czyli grafika wypukła. W ten sposób osoby niewidome mogą zapoznać się chociażby z dziełami sztuki. Więc oczywiście myślę, że taka wystawa też dla osób tutaj widzących, pełnosprawnych, no ma bardzo też taki walor edukacyjny. Mogą naocznie zobaczyć, jak to wygląda, z jakim sprzętem pracujemy, jakie pomoce wykorzystują osoby niewidome, słabowidzące.
Przy okazji konferencji Fundacja Szansa dla Niewidomych świętowała swoje 30-lecie działalności. Przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji Marek Kalbarczyk mówił o tym, jak wiele organizacja zrobiła już dla niewidomych.
To jest teren niebywały, teren empatyczny, teren pomagania, teren empatii, i zrozumienia, też jakiejś wspólnoty, tolerancji, który możemy nazwać taką małą ojczyzną. Tutaj panuje idea współpracy i pomagania. Jako niewidomy zaświadczam, że tej pomocy jest tyle, że ja sam nie wiem, jak to się dzieje, że to się wydarza. Jest tego rzeczywiście tak dużo, jest to tak skondensowane, tak niezwykłe i powiedzmy sobie, tak bardzo odbiega od innych małych ojczyzn, bo nie wszystkie są takie fajne, nie wszystkie są takie miłe, nie wszystkie są takie dobre. Więc ta ojczyzna, o której ja mówię, ta fundacja i ta idea, która jej towarzyszy, to rzeczy niespotykane.
Fundacja zachęca do współpracy osoby, które potrzebują pomocy. W Poznaniu działa jej regionalny oddział. I to był już ostatni temat dzisiejszego programu. Do wszystkich odcinków można wrócić na naszej stronie Radio Poznan FM w zakładce Audycje. Zapraszam i do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.